Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o roli magnezu, jaki między innymi odgrywa dużą rolę w stresie, a którego braki w ludzkim ustroju oceniane są na 70 do 90%. Magnez jest jednym z składników mineralnych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ustroju, dlatego że pełni obok potasu ważną funkcję jako najważniejszy kation wewnątrzkomórkowy, biorąc udział w przemianach około 600 enzymów. Magnez jest ważnym makroelementem, jaki odgrywa istotną rolę nie tylko w stanach chorobowych, ale przede wszystkim w utrzymaniu zdrowia człowieka. Magnez bierze udział w wielu procesach fizjologicznych, takich jak wytwarzanie białek, przewodnictwo nerwowe. Odgrywa rolę w kurczliwości mięśni, termoregulacji, w gospodarce mineralnej, to zarówno ogólnoustrojowej, jak i kostnej, ale także w regulacji ciśnienia tętniczego. Uczestniczy w tak zwanej homeostazie innych minerałów, takich jak sód, potas, wapń, a także bezpośrednio w metabolizmie substancji energetycznych, takich jak adenozynotrójfosforan, glukoza, a poprzez tworzenie kompleksów z fosfolipidami błon komórkowych odpowiada za ich stabilność i przepuszczalność. Do niedostatecznej podaży magnezu w pożywieniu dochodzi wskutek zmian w rolnictwie, jak też na skutek zmian sposobu odżywiania, co może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca i inne schorzenia metaboliczne, dyslipidemie, choroby nowotworowe, a także zaburzenia psychiczne, w tym depresje. Lekarze zwracają uwagę na konsekwencje wynikające z nieprawidłowego sposobu odżywiania i następczych niedoborów magnezu z koniecznością stosowania suplementacji albo leczenia preparatami magnezowymi. Nawet nieznaczne zmiany w dostępności magnezu mogą powodować zakłócenia w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i procesach transportu przez błony komórkowe. Według szacunków ciało dorosłego człowieka zawiera od 20 do 35 gramów magnezu, w większości znajdującego się w układzie kostnym około 60%, w tkance mięśniowej i tkankach miękkich około 39% i tylko około 1% tego pierwiastka znajduje się zewnątrzkomórkowo, w tym około 100 mg we krwi. Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi człowieka mieści się w przedziale 0,75-0,95 mmol na litr, z czego od 50 do 70% występuje w postaci zjonizowanej, a pozostała część w formie związanej głównie z albuminami. Dobowe zapotrzebowanie na magnez zależy od wieku, płci i aktualnego stanu organizmu i zapotrzebowanie u osób dorosłych oceniane jest na poziomie od 300 do 400 mg. Produkty spożywcze czy bogate w magnez to zwłaszcza otręby, kasza gryczana, pełnoziarniste pieczywo, także nasiona roślin oleistych, strączkowych, takich jak pestki słonecznika, dyni, fasola, groszek czy soja, ale także orzechy, kakao, gorzka czekolada, ryby, ziemniaki, banany, niektóre inne warzywa zielone, zwłaszcza tak jak liście szpinaku. Poza tym bogata w magnez jest twarda woda pitna. Magnez wchłaniany jest głównie w jelicie cienkim, jednak przyswajalność tego pierwiastka z pożywienia wynosi średnio 30%, chociaż przy małej podaży magnezu może wzrosnąć nawet do 80%. Wchłanianie magnezu ze światła przewodu pokarmowego odbywa się na drodze biernej dyfuzji, a także aktywnego transportu, chociaż wiadomo, że przyswajanie magnezu jest utrudnione na przykład w diecie bogatobłonnikowej z powodu dużej zawartości fitaminów, a także w obecności fosforanów. Dieta bogatotłuszczowa, także bogata w wapń, czyli powyżej 2000 mg na dobę, a także dieta ubogobiałkowa, czyli mniej niż 30 g na dobę oraz nadużywanie alkoholu zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Warto pamiętać, że niedobór magnezu jest przyczyną wielu zaburzeń, a między innymi zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego, sercowo-naczyniowego. Może być także czynnikiem ryzyka osteoporozy, powodować oporność na insulinę z upośledzeniem jej wchłaniania. Niskie stężenia magnezu we krwi, określane mianem hipomagnezemii, może zaburzać wytwarzanie i wydzielanie parathormonu, prowadząc do niskiego poziomu wapnia, czyli hipokalcemii. Jednocześnie niedobór magnezu może być czynnikiem ryzyka powstawania kamieni nerkowych utworzonych z wapnia. Niedobory magnezu w pożywieniu są kojarzone z występowaniem cukrzycy, miażdżycy, choroby wieńcowej, a także nowotworów. Większe spożycie magnezu według piśmiennictwa może mieć działanie ochronne właśnie w przypadku nowotworów, zwłaszcza wymieniane jest rak jelita grubego i to szczególnie u kobiet. Utrzymanie prawidłowego stężenia magnezu zależy nie tylko od czynności jelit i wchłaniania z pożywienia, ale magazynowania magnezu w kościach, a także stanu nerek, gdzie dochodzi do regulacji wydalania magnezu z moczem. Jedną z przyczyn niedoboru magnezu jest zmniejszenie zawartości w diecie, jak już wspominałam, zarówno w wyniku zmian w rolnictwie czy sposobach hodowli roślin oraz wskutek spożywania żywności wysoko przetworzonej. W przypadku stanów zapalnych jelit lub innych zespołów tzw. złego wchłaniania może dochodzić do znacznego upośledzenia magnezu lub zwiększenia utraty tego pierwiastka z zahamowaniem wchłaniania zwrotnego, także zwiększeniem jego wydalania z moczem z powodu wysokiego poziomu magnezu, wysokiego poziomu wapnia, także niskiego poziomu wapnia, stanu określanego hiperaldosteronizmem, czyli wysokim poziomem aldosteronu, kwasicy ketonowej, a także stosowaniem leków, zwłaszcza przeczyszczających, moczopędnych czy nadużywaniem alkoholu. Objawy niedoboru magnezu są bardzo różnorodne i często mało charakterystyczne, dotycząc wielu układów. Łagodna hipomagnezemia, czyli nieznaczne niedobory magnezu we krwi, zwykle przebiegają bezobjawowo, jednak już większe braki tego pierwiastka mogą powodować takie objawy jak osłabienie, łatwe męczenie i zaburzenia koncentracji, większą podatność na infekcje i stres, także drżenia czy mrowienia rąk, drżenia powiek i warg oraz nadpobudliwość psychoruchową, uczucie niepokoju i kołatania serca czy napady tężyczkowe. Objawy niedoboru magnezu mogą występować także przy prawidłowej, a nawet podwyższonej ilości magnezu w organizmie, co wynika z możliwości przesuwania tego pierwiastka do komórek i kości. Ocena poziomu magnezu we krwi niestety ma niewielką wartość diagnostyczną. Dlatego prawidłowe stężenie magnezu we krwi nie wyklucza niedoborów tkankowych. Dokładniejsza ocena gospodarki magnezowej opiera się na określeniu stężenia magnezu w erytrocytach albo w tzw. teście retencji magnezu. Jednak badania tego typu są drogie, mało praktyczne i wykonywane do celów naukowych, stąd ważne jest pamiętanie o magnezie, zarówno jedzenie odpowiednich produktów, jak i ewentualnej suplementacji. Za chwilę opowiem o wpływie magnezu na poszczególne układy. magnez, jak już wspominałam na wstępie, odgrywa ważną rolę w układzie nerwowym, mając wpływ na zaburzenia nerwowo-psychiczne, co nadal jest badane i określane jako działanie neuroprotekcyjne magnezu. Odbywa się to przez wpływ hamujący na jeden z receptorów określany skrótem NMDA, także jako blokiem magnezowym. Badania pokazują, że niedobór magnezu jest skojarzony z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak skurcz naczyń mózgowych, choroba Alzheimera, udar mózgu czy migrena. Suplementacja magnezem w dawce 600 mg cytrynianu magnezu ma zastosowanie na przykład w profilaktyce napadów migrenowych u osób dorosłych, prawdopodobnie poprzez wpływ na wspomniany receptor N-metylo-D-asparginianowy, czyli NMDA, i poza tym ma działanie antyagregacyjne, czyli zmniejsza zlepianie się trombocytów, a także zmniejsza napięcie mięśniowe tętnic mózgowych. Według wytycznych Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych w profilaktyce migreny u kobiet rekomendowane właściwie są tylko magnez i metoprolol. Niedobór magnezu może mieć, jak już mówiłam, znaczenie w powstawaniu choroby Alzheimera i wykazano zmniejszone stężenie w obrębie struktur mózgowych, takich jak hipokamp, także zmniejszone stężenie w depresji, gdzie występuje wzrost poziomu wewnątrzkomórkowego magnezu, co może być częścią mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych, także zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zwłaszcza u dzieci, określany jako ADHD. Obserwacje kliniczne wykazały, że regularne przyjmowanie magnezu zmniejsza ryzyko występowania udaru mózgu, szczególnie na tle niedokrwiennym. Magnez uczestniczy w regulacji pracy komórek. Jak już mówiłam, bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, poprawia czynność plemników oraz sugerowany jest jego wpływ na poziom testosteronu. Natomiast obniżony poziom magnezu może powodować różne dysfunkcje seksualne. Jony magnezu biorą udział w regulacji skurczu mięśni, także przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, wykazując działanie antagonistyczne w stosunku do jonów wapniowych. Ciężki, przewlekły niedobór magnezu jest często związany właśnie z objawami zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, powodując takie objawy jak drżenie, skurcze mięśni, tężyczka, uogólnione drgawki, chociaż według piśmiennictwa istnieje niewiele klinicznych dowodów skuteczności w suplementacji magnezem w łagodzeniu np. skurczów mięśni. Może to wynikać z różnych przyczyn, także niedoborów innych pierwiastków. Badania wykazały, że prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi oraz odpowiednia jego podaż w diecie był związany znacznie z niższym ryzykiem występowania chorób układu krążenia, a większe spożycie magnezu w diecie wiązało się z niższym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Przy czym mechanizm działania magnezu na poprawę czynności mięśnia sercowego obejmuje wiele działań, między innymi wymieniane jest działanie przeciwko nadciśnieniu, przeciwko zaburzeniom rytmu serca, przeciwzapalne, a także przeciwpłytkowe. Działanie antyarytmiczne magnezu odbywa się poprzez różnego rodzaju kanały. Tutaj wymieniony jest już dawno znany kanał pompa sodowo-potasowa, ale także później poznawane kanały wapniowe. Magnez jest fizjologicznym antagonistem wapnia, jak już mówiłam, zwalnia przewodnictwo i pobudliwość mięśnia sercowego, co określane jest właśnie działaniem kardioprotekcyjnym. Według obserwacji klinicznych niski poziom magnezu ma być przyczyną różnego rodzaju zaburzeń rytmu. Wymieniane są skurcze dodatkowe, migotanie przedsionków, częstostór komorowy czy nawet migotanie komór. Potwierdzono skuteczność magnezu w przerywaniu właśnie napadów, często skurczu napadowego, różnego rodzaju zaburzeń pochodzących z węzła przedsionkowo-komorowego czy często skurczu komorowego, a także w przywracaniu rytmu zatokowego w przebiegu migotania przedsionków. Jak już mówiłam, magnez uczestniczy także w regulacji ciśnienia krwi i niski poziom magnezu jest związany ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia. Prawdopodobnie w mechanizmie zwiększonego napływu jonów wapnia, co powoduje skurcz naczyń, chociaż mechanizm działania na ciśnienie krwi może być wieloczynnikowy. Niedobór magnezu zwiększa syntezę związków, między innymi takich jak aldosteron za pośrednictwem enzymów angiotensyny, także innych związków, które zwężają naczynia krwionośne, a także hamuje uwalnianie ze śródbłonka tlenku azotu, który reguluje napięcie naczyń krwionośnych. Magnez oprócz wpływu na skurcz naczyń ma także działanie wspominane antyagregacyjne i niedobór magnezu przyczynia się do zwiększenia stężenia czynników zapalnych, co określane jest pod postacią CRP, czyli wzrostu białka C reaktywnego, także związków określanych cytokinami prozapalnymi w surowicy krwi, co zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. Według doniesień można zaobserwować zmniejszenie wartości ciśnienia i to zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, przy czym efekt obniżenia ciśnienia, czyli hipotensyjny, występował przy dawce ponad 370 mg na dobę. W piśmiennictwie podkreślany jest udział przewlekłego niedoboru magnezu w powstawaniu także insulinooporności, cukrzycy typu drugiego, wspomnianych zaburzeń metabolicznych, a zwłaszcza zaburzeń gospodarki lipidowej. Magnez odgrywa rolę w metabolizmie glukozy i insuliny, uczestnicząc w regulacji przesuwania glukozy zarówno do komórki, jak i innych procesach. Niedobór magnezu w związku z tym jest związany ze wzrostem ryzyka cukrzycy i rozwojem retinopatii cukrzycowej. Zgodnie z wytycznymi stowarzyszeń zajmujących się magnezem, chorzy z cukrzycą odnoszą znaczne korzyści, jeśli otrzymują czy przyjmują magnez w dawce przynajmniej od 240 do 480 mg na dobę. Autorzy licznych doniesień, zwłaszcza amerykańskich, oceniających stan zdrowia i odżywienia, donoszą, że wyjściowy poziom magnezu w surowicy na poziomie mniejszym niż 0,7 ml jest związany ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Wykazano, że magnez odgrywa ważną rolę w łagodzeniu skutków stresu, gdy w początkowym etapie następuje uruchomienie magnezu z przestrzeni wewnątrzkomórkowej, co ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków stresu w reakcji stresowej, a także nadmiernego wydzielania tzw. hormonów stresu, czyli kortyzolu, katecholamin czy zwiększonego poziomu stresu oksydacyjnego z nasileniem wytwarzania wolnych rodników tlenowych. Jednym z mechanizmów wyrównawczych z udziałem magnezu jest hamowanie pobudliwości nerwowej, a także wiele innych działań, między innymi wpływ na układ wytwarzania serotoniny, hamujący wpływ na oś pod wzgórze przysadka mózgowa, modulowanie wrażliwości kory nadnerczy i w miarę trwania reakcji stresowej z przejściem w fazę przewlekłą następuje jeszcze pogłębienie niedoborów tkankowych magnezu z dalszymi negatywnymi konsekwencjami i negatywne skutki stresu i niski poziom magnezu nasilają się wzajemnie, tworząc tzw. mechanizm błędnego koła przyczyn i skutków. Niedobór magnezu zwiększa podatność na stres, a im silniejsza reakcja stresowa, tym większe zapotrzebowanie na magnez. Bardziej odczuwane są ciężko różne skutki stresu, zwłaszcza takie jak zmęczenie, bezsenność, zawroty i bóle głowy, kołatanie serca, kurcze mięśni, drganie powiek, tiki, a także zwiększona podatność na infekcje. W związku z tym suplementacja magnezem wpływa pozytywnie na zmniejszenie poziomu odczuwanego stresu, a także lęku poprzez zmniejszenie poziomu kortyzolu w surowicy oraz zwiększa poziom magnezu w surowicy i w krwinkach czerwonych. W celu łagodzenia skutków stresu wraz z preparatami magnezowymi możliwe jest również stosowanie tzw. adaptogenów, czyli substancji pochodzenia naturalnego, zwłaszcza roślinnego, które w sposób nieswoisty zwiększają zdolność organizmu do przystosowania się do niekorzystnych czynników środowiskowych. Częściej zwraca się uwagę na problem niedoboru tego pierwiastka i jego nadmiar zwykle jest rzadko spotykany, na pewno nie powstaje na skutek spożywania produktów, nie powoduje także skutków ubocznych, chociaż nadmierna podaż magnezu w przypadku zwiększonego spożywania produktów, zwłaszcza wzbogaconych w magnez albo niewłaściwym stosowaniu suplementów, może powodować objawy niepożądane. Wysokie dawki magnezu działają przeciszczająco. Przewlekła nadmierna podaż magnezu może powodować odwodnienie, trudności w oddychaniu, zaburzenia widzenia i mowy, zaburzenia snu, także osłabienie mięśniowe oraz zmiany w zapisie elektrokardiogramu. Chociaż według piśmiennictwa i lekarzy opisujących takie objawy obserwowane są niezwykle rzadko, zwłaszcza wtedy, jeśli magnez podawany był dożylnie. Spożycie średnie magnezu dla osób dorosłych w populacji europejskiej waha się od 230 do 439 mg na dobę, w Polsce wynosi 300 mg, przy czym jak wspominałam, dzienne zapotrzebowanie na magnez u osób dorosłych wynosi od 300 do 400 mg, jednak według badań większości populacji, jak wspomniałam na wstępie, występują niedobory oceniane od 60 do 90% u mężczyzn, od 52 do 70% u kobiet. Problem niedoboru magnezu nasila się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten pierwiastek, co dotyczy szczególnie dzieci, kobiet w ciąży, także w okresie karmienia, matek, osób poddawanych działaniu przewlekłego stresu, czy też uprawiających wyczynowo sport. Do niedoboru magnezu dochodzi również u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne albo przyjmujących hormonalną terapię zastępczą. Także w przypadkach przewlekłego leczenia antybiotykami, chodzi tu zwykle o antybiotyki z grupy tetracyklin czy aminoglikozydów, także cytostatykami czy leczenia lekami immunosupresyjnymi, lekami uspokajającymi i nasennymi oraz psychotropowymi. Może także występować u osób, którzy są chorzy na cukrzycę z nadczynnością tarczycy i nadnerczyc. Stosowanie inhibitorów pompy proponowej, czyli leków, które są stosowane w leczeniu nadkwaśności czy chorobie wrzodowej, może również zmniejszać przyswajalność magnezu z przewodu pokarmowego, chociaż niektórzy autorzy wskazują, że zjawisko hipomagnezemii, czyli obniżonego poziomu, dotyczy tylko chorych przyjmujących jednocześnie te leki ze środkami moczopędnymi. Uzupełnienie niedoboru albo zapobieganie niedoborom polega więc na suplementacji doustnej albo spożywania produktów bogatych w magnez, przy czym bardziej polecane są produkty lecznicze. Wszelkie nieorganiczne sole magnezu, czyli tlenki i chlorki, warto pamiętać, są mniej przyswajalne, gdyż w granicach około 10-16% w porównaniu z solami organicznymi magnezu, czyli cytrynianem, glukonianem, mleczanem czy asparginianem magnezu. Dlatego nie zaleca się suplementacji z użyciem nieorganicznych soli magnezowych. Przy prawidłowym funkcjonowaniu żołądka i jelit wskazane są związki organiczne, czyli właśnie cytrynian, mleczan, asparginian, natomiast w wypadku nadkwaśności albo w stanach zapalnych śluzówki żołądka, wtedy lepiej tolerowany jest tlenek magnezu i warto korzystać z porady lekarskiej. Wchłanianie magnezu sprzyjają witamina B6, witamina D i insulina, stąd preparaty czy nawet suplementy bardzo często kojarzą magnez z witaminą B6. W przypadku choroby wrzodowej zaleca się przyjmowanie magnezu w postaci dojelitowej i warto pamiętać, że magnez powinno się przyjmować z posiłkiem, zawsze popijając dużą ilością wody. W przypadku wskazań do suplementacji soli magnezowych zalecane są zwłaszcza preparaty zarejestrowane jako produkty lecznicze, jak już mówiłam, zwłaszcza z witaminą B6, która ułatwia wchłanianie. Szczególną ostrożność jednak powinni zachowywać w przypadku suplementacji osoby chore na nerki, zwłaszcza niewydolności nerek, oczywiście suplementować magnez w porozumieniu z lekarzem. I jeszcze jedna uwaga w przypadku doustnego stosowania antybiotyku, zwłaszcza z grupy tetracyklin. Dawki magnezu powinny być poddawane w odstępie co najmniej 3 godzin, ponieważ magnez zmniejsza wchłanianie tetracyklin w przewodzie pokarmowym. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o magnezie, którego braki występują w większości osób, a zwłaszcza przewlekły stres, z którym obecnie mamy do czynienia, jeszcze bardziej zmniejsza te poziomy magnezu i może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.